Dziękuję bardzo za przyjęcie na tą bardzo interesującą konferencję. Ja tutaj dzisiaj zabiorę nas w teren Bałkan, więc zacznijmy. Od czym tak właściwie była ta Republika Raguza, o której tutaj mówię? Ponieważ Raguza, zresztą tutaj mamy mapkę też pokazaną na górze. Raguza sama w sobie dzisiaj dużo bardziej pewnie w większości z was jest znana jako Dubrovnik w Chorwacji, zwłaszcza osobom wakacjującym na pewno. Ale oczywiście mówię tutaj o Republice. Republika jest dużo większa niż same miasto. Te ograniczone zielonym oczywiście to jest właśnie ta Republika przy Morzu Adriatyckim. Sama Republika była wolną Republiką Kupiecką, bardzo małą, istniejącą w latach 1358-1809. Ja się tutaj skupię bardziej właśnie na tych wiekach XV, XVI i XVII i dokładnie na tym, jakie relacje ją włączyły z Republiką Wenecką oraz Imperium Osmańskim, ponieważ były to najpotężniejsze państwa, z którymi prowadziła właśnie tę dyplomację, ale też przy okazji właśnie to byli jej sąsiedzi najbliżsi, zarówno właśnie Wenecja jako sąsiad trochę morski, ale też i sąsiad taki przy okazji swoich kolonii na wybrzeżu przy Morzu Adriatyckim, no i oczywiście Imperium Osmańskie, które w XV wieku połyka praktycznie Bałkany całe, więc przechodząc. Oczywiście, jak mówię, jest to Republika Kupiecka, więc tutaj głównie handel jest najważniejszy dla tej republiki. Aczkolwiek chciałabym się trochę skupić na jej strefie politycznej, ponieważ, co jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o Republikę Raguzy, republika ta nie posiadała żadnej armii. Posiadała małą flotę, w sensie flotę miała dosyć sporą, ale głównie właśnie tą handlową. Nie posiadała takiej stricte armii, miała małą flotę policyjną, można tak to nazwać. Dlatego większość swojego istnienia tak właściwie ona zawdzięcza takim właśnie sojuszom lub zależności, zwierzchności innych państw. Wcześniej Dubrovnik należał pod inne państwa, między innymi właśnie należał do Bizancjum, należał do Wenecji, ale kiedy tylko się wyrwał z oprawy weneckiej, że tak to nazwijmy, wszedł w sojusz z Węgrami, następnie właśnie z Imperium Osmańskim. Sama Republika była taką oligarchią, ponieważ głównie rody szlacheckie z 29 tych rodów rządziło tym miejscem. No i ustrój był dość podobny do Republiki Weneckiej pod względem Wielkiej Rady, Małej Rady i tak dalej. Więc jak układałeś te relacje na początku z tym Zachodem, czyli z Wenecją tutaj, o której mówimy? Jest to bardzo skomplikowana historia kontaktu Raguzy z Wenecją. Będę mówić Raguza, Dubrovnik zamiennie, no bo oczywiście obie nazwy są poprawne i używane też i wtedy, i teraz. Raguza jest po prostu odpowiednikiem włoskim nazwy tej republiki. No i właśnie, nazwa włoska. Czemu nazwa włoska? No, Wenecja podporządkowała sobie ten teren po 1205 i należał on do niej do 1358, co wzbudziło wielką niechęć mieszkańców Raguzy do Wenecji, ponieważ sami jak oni mówią o Wenecji, mówią o niej jako o właśnie okrutnym okupancie, którego nie znoszą, w skrócie mówiąc, z którego się obawiają. I tutaj ten taki, można powiedzieć, wręcz bardzo paranoiczny sposób mówienia o Wenecji pokazuje w pewien sposób można taką traumę, którą mieszkańcy Raguzy mają co do całej Republiki Weneckiej. Uznają, że Republika Wenecka specjalnie chce i pewnego dnia zniszczy Raguzę. I to jest bardzo ciekawe, no bo z drugiej strony zaraz przejdziemy sobie do Turcji, która jest, można powiedzieć, kulturalnie dużo bardziej odległym państwem dla Raguzy, a stanie się jej sojusznikiem. Więc z czego to dokładnie wynika? No właśnie z tych lat, tych ponad 100, około 150 lat bycia pod panowaniem weneckim, które odbiło się na Raguzie. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na Raguzę, jak powiedziałam, dzisiejsza nazwa Dubrownik i Chorwacja, jest to słowiańskie państwo. Słowiańskie, katolickie z drugiej strony, bardzo silnie zitalianizowane właśnie przez te lata bycia pod Wenecją, więc w samej architekturze, literaturze i w kulturze Dubrownika jesteśmy w stanie zauważyć, że jest to miejsce, które bardzo silnie cierpi z tych... cierpi również, tutaj wspomniałam wcześniej, ale czerpie z tej kultury włoskiej. A z drugiej strony boi się Wenecji i nie lubi Wenecji. Wenecja z drugiej strony dla Wenecji Dubrownik, Raguza jest jednym z jej wrogów, a mamy wrażenie w tej narracji, o której tutaj na przykład pisze Lovro Kuncewicz bardzo dobrze w swoim artykule, dla Raguzy jakby Wenecja jest tym jedynym wrogiem. Mimo że oczywiście konkurentów na Morzu Adriatyckim i Morzu Śródziemnym jest wielu, aczkolwiek Raguza jest bardzo, ale to bardzo skupiona na tej Wenecji. Tak. To, co właśnie ten tutaj pan Lovro Kuncewicz pisze, co jest bardzo dobrym jakby pokazaniem tego. Dwie społeczności postrzegały się nawzajem niemal jednostronnie karykatury, mimo że znały się bardzo dobrze, choć mniej namiętni Raguzańczycy niż Raguzańczycy, Wenecjanie przez wieki przedstawiali mniejszą republikę w niezwykle stronniczy sposób, okazując typowe połączenie pogardy i wrogości. I tak, tak jak mówię, Raguza jest w pewien sposób rzeczywiście wrogiem, bardziej rywalem dla Wenecji, oczywiście względzie handlu. Ale kto jest tak właściwie prawdziwym wrogiem Wenecji? To jest Turcja. Turcja, która jest sojusznikiem właśnie Raguzy. I jak do tego w ogóle doszło? Oczywiście po zdobyciu Konstantynopola i dalszych podbojach tureckich na Bałkanach i zdobywaniu tego terenu, ktoś mógł się zastanowić, czemu Dubrownik pozostaje autonomiczny, czemu wchodzi w sojusz, a nie jest podbity jak Serbia, jak Bośnia, jak Bułgaria i inne tego typu tereny, słowiańskie również. Więc o co tutaj dokładnie chodzi? Chodzi głównie właśnie o ten handel. Turcja dogaduje się z Dubrownikiem, pozwala mu być bardzo autonomicznym, daje mu specjalne, można to nazwać, przywileje w dużej mierze, mniejsze cło, może nawiązywać stosunki z obcymi mocarstwami, może się wprowadzać w inne sojusze i nie jest w żaden sposób blokowane, tylko i wyłącznie płaci ten haracz oczywiście, tak jak reszta miejsc podbitych przez Turcję. Ale dzięki temu, że jest to państwo katolickie, które współpracuje z Turcją, daje to możliwość Turcji zdobywania towarów z terenów, z których normalnie by nie mogło zdobywać przez to, że jest na przykład w konflikcie z Wenecją. Podczas wojen na przykład właśnie z Wenecją w XVI wieku nadal mogli zdobywać towary oraz przekazywać towary do Europy Zachodniej właśnie dzięki Dubrownikowi, który był bardzo poważany i bardzo uwielbiany, zwłaszcza, to jest najważniejsza rzecz, Dubrownik był kochany przez papieża, ponieważ był widziany jako taka ostoja katolicka na Bałkanach i dzięki temu papież zawsze popierał Dubrownik. Kiedy tylko Dubrownik, powiedzmy, był zagrożony na przykład Wenecją lub w jakiejkolwiek innej sytuacji, szedł do papieża, szedł również do Hiszpanii i mówił: halo, ja potrzebuję pomocy. Wiecie, że ja jestem taką ostoją katolicką na tych ziemiach tureckich. Jeżeli Wenecja tylko i wyłącznie spróbuje gdzieś coś zaatakować, podbić, to Turcja automatycznie mnie zaweźmie i wszystko zostanie przepaszczone. Więc to była taka złota karta przetargowa bardzo często dla Raguzy, która oczywiście wykonywała to też drugą stronę, po czym szła do Turcji i mówiła, że Wenecja mnie zaatakuje, więc musicie mi pomóc. I to tak szło w każdą stronę poza wenecką, można tak to nazwać. A więc mamy taką właśnie sytuację, że Bałkany zostały podbite przez Turcję. Mamy Turcję i mamy Raguzę, mamy Wenecję. Wenecja jest Turcją, które ze sobą walczą oczywiście. Jeżeli chodzi o Raguzę samą w sobie, ona nie angażuje, jak już mówiłam wcześniej, ona nie ma armii, więc ona się nie angażuje w te konflikty w sposób taki fizyczny. Ktoś by powiedział, że jest trochę jak taka dzisiejsza Szwajcaria pod względem swojej neutralności, aczkolwiek, jak mówi XV-wieczne powiedzenie, jak zając ucieka, to kica właśnie do Dubrownika, ponieważ tam zawsze był azyl. Tam zawsze można było się schronić, ale tam też było bardzo silnie rozwinięte szpiegostwo i wymiana informacji, zarówno na poziomie zwykłych mieszczan i mieszkających tam ogólnie osób, też patrycjuszy, ale też oczywiście Wielka Rada, książę, który rządził rocznie, również brali udział w tym szpiegostwie i wydawali te informacje zarówno Turcji, zarówno papieżowi, zarówno Hiszpanii, zarówno też czasem i Wenecji. Mimo tych niechęci, to gdzieś to nadal funkcjonowało i to jest właściwie jedna z najważniejszych części tej dyplomacji Raguzy. Mimo wszystko, mimo że jest to republika kupiecka, to można powiedzieć, że można było tam kupić więcej informacji niż rzeczy. Też można było kupić jeńców od Imperium Osmańskiego, co też było bardzo ważną częścią. Myślę, że tak dobrze obrazowuje całą sytuację, sytuacja z wojny turecko-weneckiej w XVI wieku, w 1537, kiedy Wenecja sama zgłasza się do Świętej Ligi i mówi, że jak Raguza może zostać neutralna, kiedy my tutaj walczymy z Turcją. I wtedy mimo wszystko Liga Święta mówi, że no musicie nam dać parę statków, ale nie musicie się bardziej angażować. Więc rzeczywiście Raguza podaje te statki flocie hiszpańskiej, ale pod warunkiem, że nie będą wykorzystywane do żadnych działań militarnych. Więc ostatecznie, mimo że pomaga Świętej Lidze, nie łamie swojego sojuszu z Turcją. Więc Raguza tutaj widać, że zawsze wiedziała, jak wyjść z danej sytuacji, mimo że później te jej sojusz z Turcją trochę się załamie przez czasach trzęsienia ziemi w 1667 i kary Mustafy, który bardzo będzie chciał od nich pieniądze, aczkolwiek ostatecznie to wszystko przetrwa. Na zakończenie, bo myślę, że się zbliża mój czas, chciałabym powiedzieć tak. Republika Raguzy była uwięziona między dwoma światami, zachodem i wschodem, i mimo swego łacińsko-słowiańskiego pochodzenia za najbliższego sojusznika wybrała Imperium Osmańskie. Raguzę i Wenecję łączyło dużo, może nawet za dużo tak właściwie, historii i kultury, ale też rywalizacji. Imperium Osmańskie stało się ostoją, ale też sposobem świetnego zarobku dla Republiki Raguzy, choć sojusz ten był niepewny przez negatywne relacje Turcji z Europą Zachodnią i oczywiście te wojny, co się też trzeba wskazać wraz z upadkiem Imperium Osmańskiego i coraz większym osłabieniem się całego imperium, o czym mogę potem, jak będą jakieś pytania, oczywiście rozwinąć tę kwestię. Tak właściwie to wychodzi na złe całej republice i upadek imperium jest dla nich, można powiedzieć, najgorszą. Nie upadek do końca, ale chodzi o tą taką mniejsze poważanie tego. Już nie jest taka potęga, jaka była w tym XVI wieku. Mimo tych trudności Republika Raguzy wytrwała ten proces i stała się niejako łącznik wschodu z zachodem, ale też słowiańszczyzny w pewien sposób z katolicyzmem, jakże i też z tureckim islamem, ale też z dalszymi terenami wschodnimi. Republika Raguzy była uwielbiana przez papieża, akceptowana przez Turków i nienawidzona przez Wenecjan, w skrócie mówiąc. Dziękuję bardzo.